chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Sara Jóźwiak. Witam cię.
Hej.
Sara Jóźwiak, wicemistrzyni Europy w MMA, mistrzyni świata juniorów w różnych sportach walki. Długo opowiadać o twoich sukcesach sportowych. Teraz przygotowujesz się do Mistrzostw Świata, jeszcze w przerwach pojawiając się w Wojskach Obrony Terytorialnej na kolejnych ćwiczeniach, bo to też jest jedna z twoich pasji, którymi się zajmujesz, jak przed tymi Mistrzostwami Świata.
To prawda, treningi są intensywne i godzę je też z pracą cywilną i z powołaniami w obronie terytorialnej, także nie jest łatwo, ale daję z siebie wszystko. No są to naprawdę ważne zawody, plus super ciekawy wyjazd, no bo na przykład będę miała okazję wraz z kadrą Polski zwiedzić Kazachstan. No jestem dobrej myśli, bo naprawdę daję z siebie wszystko.
Mistrzostwa świata w Kazachstanie kiedy się będą odbywały?
Na przełomie listopada i grudnia.
Zaczęłaś trenować bardzo wcześnie, w wieku 13 lat. Jak udało ci się osiągnąć takie sukcesy? Dziewczyna walcząca w MMA to jest dla wielu pewnie twoich koleżanek, a w szczególności kolegów, abstrakcja.
No, ten sport jest już coraz popularniejszy wśród kobiet, więc myślę, że dziewczyna na macie nikogo nie dziwi. Fakt, zaczęłam wcześniej i myślę, że nie miałam na początku jakiegoś talentu do tego sportu, albo był bardzo ukryty, więc musiałam włożyć no, dużo, dużo tej ciężkiej pracy, ale sprawiało mi to dużo przyjemności i cieszę się, że jakby zostałam w tym sporcie i się rozwinęłam.
Na początku walczyłaś z chłopakami, bo nie było za dużo dziewczyn w tym wieku trenujących wtedy MMA, tak?
Były zawodniczki, aczkolwiek no, było ich bardzo mało, czasami nie było nikogo w kategorii. Mój ojciec też organizował takie zawody Panteon Mistrzów, one już się nie odbywają, ale wtedy właśnie walczyłam z różnymi dziewczynami i chłopakami, no niekoniecznie w swojej kategorii wagowej i wiekowej, bo na przykład przeciwniczki miały po 20 parę lat, ja miałam 14 i nie wiem, 40 parę kilo, byłam takim kucherkiem, a dziewczyny tam powyżej 60, z chłopakami też się zdarzało wtedy walczyć. Pamiętam, tam chyba miałam 15 lat i tata mnie wystawił w kategorii adult mężczyźni minus 70 i ja myślałam, że to jest jakiś błąd w rozpiskach, że coś system nie zadziałał i to mówi, nie, walcz, zbieraj doświadczenie, a ja takie mówię, ale co ja mam teraz zrobić, a tata, przynieś mi ich głowy. No i w sumie dobrze wyszło.
Twój tata, wyjaśnijmy słuchaczom, widzom, Paweł Jóźwiak, który już był w wywiadzie z chuliganem, także będący w Wojskach Obrony Terytorialnej, no ale dla chłopaka takiego 15-letniego być pobitym przez dziewczynę to trochę obciach, jak chłopacy to znosili.
Ja nie uważam, że obciach, bo jednak wszyscy jesteśmy zawodnikami i no, nie dostał lania od dziewczyny pod klubem, tylko to była rywalizacja sportowa, więc no, uważam, że musimy mieć do siebie szacunek jako zawodnicy i to nie jest żaden wstyd.
To nie jest wstyd przegrać na pewno z mistrzynią. Jak to przebiegało? Twój tata mówi, że miałaś straszne zacięcie do tego, znaczy straszny upór. Potrafiłaś jeździć na treningi do Gniezna. Miałaś możliwość, żeby treningi były dwa, ale ty się upierałaś przy trzecim, także była w tym jakaś pasja, tak?
Tak, bo ogólnie ja pochodzę z Gniezna, a na treningi dojeżdżałam do Poznania pociągami i faktycznie robiłam ich kilka pod rząd. Zwłaszcza, że wtedy miałam na to też więcej czasu, bo chodziłam do Liceum Mistrzostwa Sportowego i dzięki uprzejmości dyrekcji i moim sukcesom byliśmy umówieni tak, że miałam indywidualne nauczanie, więc mogłam realizować dużo tych jednostek treningowych. No i to jest to, co kocham, więc sprawiało mi to dużo radości.
A jak dziewczyny w twoim wieku na to wtedy reagowały, tak? No bo mogły mieć zupełnie inne zainteresowania.
No większość moich przyjaciół do dzisiaj jest z maty i na pewno to rozumieją, no bo sami to trenują, aczkolwiek tak sobie dobieram ludzi, że mam naprawdę super znajomych i nawet jeżeli ktoś jest spoza sportu, to wszyscy mnie wspierają.
Jaki to jest świat dziewczyn trenujących ten sport?
Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że każda zawodniczka jest bardzo zacięta i wkłada dużo serca w przygotowania, ale oprócz tego mamy swoją kobiecą stronę i tak jak nietrenujące dziewczyny lubimy się pomalować, czy nie wiem, pójść potańczyć.
No właśnie, jak to jest, jesteś ładną dziewczyną, która na co dzień może być w ten sposób postrzegana, no ale z tobą faceci nie boją się wyjść na miasto, tak rozumiem, bo w razie czego jakieś starcie tutaj napad, no to mogą w ogóle stanąć pod ścianą i czuć się bezpiecznie.
Tak, można się czuć bezpiecznie, aczkolwiek jak chodzi o ulicę, to staram się nie prowokować takich niebezpiecznych sytuacji, tylko po prostu, nie wiem, załatwić sprawę rozmową albo w ogóle unikać czegoś takiego, bo jednak sport sportem, a ulica rządzi się swoimi prawami.
No tak, ale słyszałem od taty, że jakiegoś niewinnego człowieka pobiłaś w Gnieźnie podobno na ulicy.
To nie był niewinny człowiek, go nie pobiłam, ale...
Nożownik, tak?
Jest chyba dosyć znana, że z mamą sobie wracałyśmy z jakiegoś spaceru, no i był taki mężczyzna, który zaczepiał wszystkich, jakby nawet kobiety w ciąży. No i szłyśmy z zakupami, on zagrodził nam drogę i nie szło go w żaden sposób obejść, po czym wyciągnął nóż i zaczął nim grozić. My oraz tam chyba dwóch mężczyzn, którzy nam pomogli, sprowadziliśmy go do parteru, zabraliśmy mu to niebezpieczne narzędzie, no ale mój udział w tym był taki, że później go otrzymałam do przyjazdu policji, bo on się strasznie rzucał i tych dwóch mężczyzn no, nie mogło go za bardzo przytrzymać, tak żeby nie zrobić mu, powiedzmy, krzywdy i żeby nie sprawiał tego zagrożenia. No i go złapałam takim chwytem w jiu-jitsu, wtedy trenowałam w kimonach i tak zawinęłam mu rękę, chwyciłam za rękaw i przyjechała policja. Bijatyka cały dzień i porąbany dzień i porąbany łeb razem bracia aż po zmierz. Znów bijatyka, no bijatyka cały dzień i porąbany dzień i porąbany łeb razem bracia aż po zmierz. No właśnie, wspomniałeś o jiu-jitsu, także kickboxing, MMA, jak to się u ciebie rozwijało? Zaczynając treningi, zaczęłam od pełnego MMA. Później przyszła ta moja pasja, którą jest, w sumie bardziej było jiu-jitsu, znaczy teraz też jest, ale już nie trenuję w kimonach. Byłam reprezentantką kadry narodowej, nawet był taki okres 3-letni, kiedy się skupiłam tylko na parterze, no ale jednak teraz moim priorytetem jest MMA.
Priorytetem jest MMA, a jak to było z twoimi sukcesami juniorskimi? Byłaś także mistrzynią świata w jiu-jitsu. Jak do tego doszło? Jak to przebiegało?
Tak, mistrzostwo świata mam podwójne. Zdobyłam je w wieku 15, a kolejne w wieku 17 lat. Co ciekawe, że te zawody dwa razy się odbywały w Atenach, więc można powiedzieć, że takie moje szczęśliwe miasto. Wygrałam turniej eliminacyjny, dostałam się do kadry. To był taki mój pierwszy duży wyjazd, zwłaszcza, że ja nie wyjeżdżałam dużo za granicę, a teraz dzięki mojej pasji zwiedziłam już 9 krajów. No i co? Łatwo nie było, zwłaszcza, że na tych pierwszych zawodach mega się rozchorowałam i finał walczyłam z gorączką 40 stopni z dziewczyną, która była bardzo mocną zawodniczką, czarnym pasem w judo i jiu-jitsu, ale no dałam radę zwyciężyć i na pewno tego nie zapomnę.
Ponoć nawet złamałaś stopę innej zawodniczce. To, szanowni państwo, jest dziewczyna, która potrafi złamać stopę. Tak to brzmi. Jaka to była walka?
To było na drugich mistrzostwach świata. Pierwsza walka eliminacyjna z zawodniczką z Grecji. No i zawodniczki często walczyły tak, że jakby nie do obalenia, tylko po prostu siadały, wciągały do gardy i to była ich gra parterowa. Natomiast ja albo tą gardę przechodziłam, albo miałam taką swoją firmową technikę, tak zwany klucz na stopę. I to była dźwignia, która polegała właśnie na tym, że można komuś złamać nogę i jakby robiło się ją w locie, czyli robię przewrót i ciągnę tą dźwignię i nie da się tego zatrzymać, będąc rozpędzonym, więc no tak to się skończyło, 23 sekundy chyba.
Chowam stopy odruchowo na twój widok. Ty miałaś pewną przerwę w trenowaniu, tak? Jak to wyglądało z tym przejściem od sportu juniorskiego już do seniora?
Ogólnie to wyglądało tak, że miałam półroczną przerwę. No wiadomo, że ja teraz trenuję 8 lat, już prawie 9, więc zdarzały się różne kryzysy, a wtedy też było tak, że no chciałam spróbować innych rzeczy, wprowadziłam się do innego miasta, w sumie zwiedziłam kilka miast mieszkając w nich. No i co, ale jednak zawsze się wraca, jak się coś kocha, więc się udało i w sumie mogę powiedzieć, że wyszło na dobre. Też nabrałam innej perspektywy na życie, na sport, no i wróciłam z nową energią.
Czyli raczej okazało się, że bardziej czujesz się w życiu jako sportowiec niż jako jakaś bizneswoman. A oprócz tego Wojska Obrony Terytorialnej. Jak to się zaczęło? Jak trafiłaś do WOT-u?
Zaczęło się od tego, że trenowałam kilka lat temu zapasy w wojskowym klubie zapaśniczym. Myślałam nawet o etacie sportowym w wojsku w tym czasie. No i gdy skończyłam 18 lat, to poszłam na służbę przygotowawczą do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Tam spędziłam 4 miesiące, więc jednak zaznałam tego życia wojskowego. No, po kilku latach pojawiła się możliwość, żeby załapać się do Wojsk Obrony Terytorialnej, więc... No, również tam poszłam.
Na początku w Wojskach Obrony Terytorialnej jest takie 16-dniowe przygotowanie. Ty miałaś dłuższe przygotowanie. Jak to było?
Jeżeli żołnierz ma skończoną jakąś służbę przygotowawczą, to wtedy to szkolenie trwa 8 dni, czyli o połowę krócej. Odbywałam je w jednostce wojskowej w Skwierzynie. Akurat było to bardzo, bardzo trudne szkolenie, dlatego że ono było zimą teraz w styczniu, gdzie było na dworze minus 15. My spędzaliśmy tam wiele godzin na poligonie ćwicząc różne rzeczy, także było to duże wyzwanie, żeby w takiej temperaturze wytrzymać, ale bardzo dużo się nauczyłam i no było super. Jestem też z siebie dumna i zżyłam się ze wszystkimi ludźmi z mojej sekcji.
Co było tam takiego trudnego, najtrudniejszego w tych ćwiczeniach?
Najtrudniejsze była właśnie ta temperatura, żeby wytrzymać na zimnie, bo myślę, że kondycyjnie byłam dobrze przygotowana. No i uczyliśmy się dużo różnych nowych rzeczy.
To było tak, że jak powstawały Wojska Obrony Terytorialnej, to tam szło trochę młodych ludzi, którzy działali na przykład w różnych albo sportowych, albo jakichś paramilitarnych organizacjach, kierując się patriotyzmem, dobrem ojczyzny. Co tobą kierowało?
No, na pewno patriotyzm i dobro ojczyzny też, no bo jednak jestem reprezentantką kraju w sporcie i jakby cieszę się, że mogę być w wojsku i na przykład w obronie terytorialnej możemy pomagać w takich kryzysach typu na przykład czas pandemii. Pomagamy na punktach test and go, na punkcie szczepień. Była jedna taka akcja żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej przy ewakuacji domu pomocy społecznej właśnie, więc myślę, że na pewno chęć pomocy. Po drugie, w wojsku uczę się nowych rzeczy, a ja lubię wyzwania i właśnie mogę też sprawdzać siebie, stawać sobie poprzeczkę coraz wyżej. No i po trzecie, mogę też realizować się sportowo w wojsku.
W Wojskach Obrony Terytorialnej w czasie pandemii okazało się, że trzeba walczyć z zupełnie innym wrogiem, niż mogli sobie niektórzy wyobrażać. Także to nie jest ta walka, o której w tych piosenkach o żołnierzach wyklętych słyszymy, tylko walka z wrogiem niewidzialnym. Tak to wyglądało. Ja patrzyłem właśnie na te akcje gdzieś w DPS-ie, w Kaliszu, kiedy jeszcze nawet nie do końca wiedzieliśmy, czym ta pandemia jest, czym jest ten COVID, no i ludzie tam umierający, ludzie będący w bardzo trudnej sytuacji, no i nagle tam, gdzie nikt nie chce iść, tam idziecie wy, tak?
To prawda, właśnie Wojska Obrony Terytorialnej zostały stworzone po to, żeby pomagać właśnie tutaj na miejscu, czyli jesteśmy na przykład z Wielkopolski, podlegamy pod tą jednostkę i działamy tutaj na terenie. No jakby na wojnę się na szczęście nie zapowiada, oczywiście szkolimy się w takim bojowym zakresie, ale też super, że możemy pomóc, gdy jesteśmy potrzebni w czasach pokoju.
Zawsze gotowi, zawsze blisko, to jest hasło Wojsk Obrony Terytorialnej. Poznajecie także okolice, teren, w którym działacie, tak?
Tak, to prawda, bo szkolenia odbywamy na przykład, jeżeli podlegam pod Śrem, no to w Śremie i jakby znamy okolice.
Kochana ojczyzno, budują dzisiaj nową nadzieję na przyszłość. Terytorialsi złamać i walczy niezłomnie. Do końca pozostanie na tym posterunku. Ratować, chronić, ma wolę i upór. Wielbi tradycje, broni wartości. Kontynuuje dzieło bohaterów Polski. Nie dla orderów, nie dla pochwały. Uznanie kompana najwyższym medalem. Szanuje mundur i godność formacji. Nigdy nie opuści potrzeby swych braci. Terytorialsi, wsparcie i obrona. To misja, to pasja, to wielka przygoda. Niezwykła idea, słuszna potrzeba. I ty możesz dać coś od ciebie w tych szeregach. Zawsze gotowi i zawsze blisko. Do końca wierni tobie, kochana ojczyzno. Budują dzisiaj nową nadzieję na przyszłość. Terytorialsi z nieustającą misją. Zawsze gotowi i zawsze blisko. Bohaterom i tradycji kłaniamy się nisko. Polska w naszych sercach, Polska nasza miłość. Bronić terytorium to nasza powinność. Zawsze gotowi i zawsze blisko. Do końca wierni tobie, kochana ojczyzno. Budują dzisiaj nową nadzieję na przyszłość. Terytorialsi z nieustającą misją.
MMA kojarzy się dzisiaj ludziom różnie, no bo są i te poważne walki, i poważne federacje, i jest to Fame MMA, można powiedzieć, taki cyrk z gladiatorami, jak za czasów starożytnych. Jak to się zmienia i jaka jest ta część MMA, w której ty działasz?
Ogólnie faktycznie popularność sportu rośnie i tak jak mówisz, jest dużo tych frikowych gal. No, odpowiada to na potrzeby widza, dlatego że ludzie oglądają na przykład youtuberów, czy jakieś gwiazdy, śledzą je, no i chcą zobaczyć, czy jak taka osoba sprawdzi się w klatce. No i na pewno wzbudza to dużo kontrowersji, aczkolwiek widziałam, że dużo osób zrobiło fajną przemianę od takiego, powiedzmy, niezdrowego stylu życia po faktycznie regularnie uczęszczanie w treningach i jakby nawet zmianę wizerunku, więc myślę, że poza takimi, powiedzmy, wadami, które ludzie krytykują, takiego rozwiązania, myślę, że to jest też fajny przekaz dla młodzieży, że jednak można coś zrobić ze swoim życiem. Zwłaszcza, że no, nie chcę nikogo oceniać, ja poznałam dużo sympatycznych ludzi, którzy walczą na takich galach i no i nam to też robi promocję, jeśli chodzi o sport zawodowy, bo wiadomo, że jak ktoś będzie chciał popatrzeć na bardzo wysoki, taki profesjonalny poziom, no to obejrzy naszą galę, ale siłą rzeczy gale frikowe robią nam reklamę.
Jedni powiedzą, że to reklama, drudzy, że to troszkę antyreklama przy różnych takich kontrowersyjnych sytuacjach w tej sprawie. Co byś powiedziała dziewczynom, które by chciały trenować? Czym powinny się kierować? Jak powinny wejść w tą pasję?
No, myślę, że najlepiej jest po prostu znaleźć dobry klub w swojej okolicy i przyjść na pierwszy trening. No, jednak to jest taki największy, jakby najlepsze rozwiązanie, dlatego że czasami słyszę od osób, które by chciały trenować, że na przykład najpierw zbuduję fajną kondycję i siłę, a później pójdę na MMA. A właśnie wystarczy przyjść, nie trzeba być w super formie, są grupy na różnych poziomach i po prostu zacząć i zobaczyć, czy to jest dla mnie, czy w ogóle się wciągnę. Po drugie, sport na pewno dodaje pewności siebie, kształtuje całe ciało, jest świetną zabawą, więc myślę, że same plusy.
Trzeba mieć w sobie upór, tak?
Tak, to jak ze wszystkim. Żeby osiągnąć sukces, trzeba włożyć w to trochę pracy i systematyki.
Dużo jest w tej chwili chętnych do MMA, no bo mamy taki czas, że troszkę na przykład inne postawy są niż, nie wiem, ćwiczenie się w sportach walki, bardziej chyba modne w tej chwili wśród młodzieży. Znaczy, trudno mi powiedzieć, bo inaczej jest zapewne wśród nastolatków, inaczej, nie wiem, wśród 25-latków. Jak to ewoluuje, jak ty to postrzegasz?
Myślę, że sport zawsze będzie popularny, bo chociaż no, dużo jest na przykład teraz zmian w dzisiejszych czasach, że jednak jest więcej technologii, ludzie spędzają więcej czasu, powiedzmy, przed telewizorem czy laptopem, no to jednak no sport jest świetną rozrywką. Dwa, że teraz ludzie mają większą świadomość, jeśli chodzi o swoje zdrowie, zaczynają dbać o odżywianie i no i chętnie chodzą na te treningi.
Jak to jest właśnie z tym dbaniem o zdrowie, o odżywianie? Czy to jest bardziej moda, czy w tej chwili jest to coś, co naprawdę daje efekty?
Uważam, że teraz jest, tak jak powiedziałam, większa świadomość i ludzie zaczynają to robić w zdrowy sposób, bo faktycznie wydaje mi się, że kiedyś było to bardziej takim trendem, żeby po prostu szczupło wyglądać i często były promowane takie niezdrowe modele odżywiania się, diety po 500 kalorii, żeby tylko schudnąć, a teraz jest taki mocny trend ciało pozytywności. Ludzie trenują, bo lubią, bo dbają o zdrowie i kochają siebie, a nie po to, żeby po prostu mają dużo kompleksów.
Mężczyźni, proszę pani, samoluby. Dla męża ma sztyl dobry, jak jest gruby. A kobieta kocha dietą, ma półpustwia, mieć sylwetna jakby bluszcz. Po cholery mi ten tłuszcz. Z natury mam figurę Venus Milo. Plus minus znaczy plus 15 kilo. I nie pójdę między ludzi, aż mi znowu się odchudzi tu i tam. To co więcej od niej mam. Odchudzać się to wielki trud, lecz jeśli kiszki skręca głód, to na to też dla pani przepis mam. Niech pani w nocy na wszelki wypadek do łóżka weźmie pudło czekoladek, bukiet z szynką i z rolmopsem, albo fajne chleba z klopsem, albo dwie. Niech pani w nocy średnio, nie?
No to dowaliłaś mi z tą szczupłością, to już teraz przerąbane tam. Przerwane całkowicie. Powiedz mi, jakie są perspektywy przed tymi mistrzostwami świata, które się zbliżają. Przegrałaś na mistrzostwach Europy z zawodniczką Bahrajnu, czy w tej chwili pałasz rządzą rewanżu? Jak to będzie?
Ogólnie tak, dwie walki wygrałam, faktycznie w finale trochę nie poszło. No Sabrina...
Biłaś Ruskich, tak? Bo to w Rosji
dwie
były tam.
Dwie dziewczyny z Rosji, tak, akurat się trafiły dwie zawodniczki. No Sabrina jest bardzo mocną zawodniczką, kompletną, aktualną mistrzynią świata. Jest no, bardzo utytułowana i doświadczona, więc super, że mogłam skrzyżować...
Ona pochodzi z Brazylii.
Z Brazylii, tak. Super, że mogłam skrzyżować rękawice z taką zawodniczką, zwłaszcza, że nie zależy mi, żeby obniżać poprzeczkę i bić niedoświadczone zawodniczki, tylko właśnie, żeby się rozwijać cały czas. No i przewalczyłam pełne trzy rundy. Nie dałam się skończyć w parterze, nawet w pierwszej rundzie przez większość czasu miałam przewagę. No jednak nie wszystko da się zrobić, ale uważam, że była to dobra walka. Ale faktycznie chciałabym ponownie się zmierzyć z Sabriną i zobaczyć swój progres.
No, bicie Ruskich to od razu masz plusy tutaj w Polsce, bo to tradycyjna polsko-rosyjska historia na to wskazuje, tak?
No ogólnie ja nie myślę o tym w takim kontekście politycznym.
Na ile to jest tak, że federacje poszczególne, nie wiem, podkupują zawodników, bo mamy tutaj zawodniczkę z Bahrajnu, która pochodzi z Brazylii. Jak to wygląda w tych sportach walki w tej chwili?
Ogólnie szczegółów nie znam, bo też na tych zawodach pierwszy raz spotkałam się z takim tematem, aczkolwiek Bahrajn jest bogatym państwem i to też ciekawe zjawisko, że w sporcie amatorskim, z którego kraj jakby nie ma zysków finansowych, no to kupuje zawodników po to, żeby się wypromować sportowo, no bo wiadomo, że takie sytuacje mają miejsce w różnych sportach, na przykład nie wiem, w piłce nożnej, że kluby sobie kupują zawodników, ale no jest to ciekawe po prostu.
No zawsze w sporcie to miało znaczenie, jak były początki niepodległej Polski po 1918 roku, no to było, że mamy już swoich lotników, tak, mamy swoich narciarzy, to było to, że Polska, która no, takim miała być państwem według niektórych tymczasowym, no to jak ma sportowców, to znaczy, że istnieje w międzynarodowym świecie i ten element promocji Polski zawsze będzie w takich sprawach obecny. Jak ty się czujesz w tej roli, kiedy na świecie słyszą o Polsce?
No na pewno jestem dumna, że mogę reprezentować swój kraj, zwłaszcza, że wydaje mi się, że kiedy jeździłam na przykład w 2015 roku, to zawodniczki z innych krajów nie słyszały dużo o Polsce. Wiadomo, wiedziały, gdzie jest, ale nie wiedziały. No i cieszę się, że mogłam pokazać swój kraj od dobrej strony i bardziej go wypromować, bo pewnie sprawdziły sobie, skąd jestem.
A jeśli kojarzą Polskę, to z czego?
Akurat wtedy kojarzyły z takim bardzo dobrym zawodnikiem jiu-jitsu Adamem Wardzińskim i z pierogami.
A to gdzie o pierogach była mowa? Dlaczego?
W Atenach w Grecji. Dlatego, że... tak jak mówiłam, chodzi o rywalizację sportową, a nie żeby się nienawidzić dlatego, że się ze sobą bijemy. No i później, kiedy już połamałam nogę tej zawodniczce, jej tam wszystko zabezpieczyli, ona pojawiała się później na trybunach, no i tam miałam okazję poznać trochę reprezentantów Grecji.
Czyli zakolegowałaś się, a kolegowanie się rozpoczęło się od połamania nogi, można powiedzieć.
Tak, dokładnie. W sumie zabawna sytuacja.
Każda sportowa świruska odnalazła swój sens. Dla jednych to gimnastyka, a dla drugich pole dance. Może gym, może crossfit, wybieraj co chcesz. To sportowa lady, wierz mi, spełnia swój sen. Żywią mnie okiem znany, my już odpadamy, szczęki opadają nam. Te kobiety są jak dynamit, z nimi nie wygramy, czysta pasja żyje tam. Wasi najwięksi fani, to my wasi chłopcy i kochamy za to was. Pasjonatki na tej sali, formę wyrabiają, pełen szacun mówię wam. Kobieta z pasją, dama sportowa, trenuje z gracją, nie jeden tu się chowa. Robi to z klasą, sylwetkę piękną zobacz. Pokazuje asom, że to lepsza druga połowa.
Z tego co opowiada tata, ty najbardziej lubisz słodkie. Nie tylko pierogi, czy zawodniczka tak może.
Tak, kocham słodycze i niezdrowe jedzenie. Ogólnie wiadomo, że w okresie przygotowań ta dieta jest bardzo ważna. Staram się zdrowo odżywiać. I no wiadomo, też muszę trzymać wagę, akurat nie mam tam do zbijania dużo na swoją kategorię, bodajże z 2 kilo, ale tak, odżywiam się zdrowo w okresie przygotowań, a kiedy mam, powiedzmy, przerwę od takich ważnych startów, to mogę sobie pozwolić na ciastka i inne rzeczy. Na szczęście dzięki treningom spalam dużo tych kalorii, więc to się później nie odbija na sylwetce.
Sport to zawsze także klimat jakiś koleżeński swojej ekipy, koleżanek, kolegów. Tata wspominał, że udało mu się na jakieś zawody załatwić sponsora twoich występów, a ty wolałaś nie polecieć jakimś luksusowym samolotem, tylko z ekipą w autokarze, gdzie człowiek cierpł, bolały nogi od tego siedzenia, a ty chciałaś z nimi jednak jechać. Jaki to jest świat, jakie to są relacje, jaki to jest klimat?
No z tym autokarem to ciekawa sprawa, bo faktycznie na przykład do Aten jechaliśmy autokarem ponad 40 godzin w jedną stronę, wszyscy ściśnięci, aczkolwiek atmosfera była tak fajna, no bo jednak jak jeździmy na kadry, no to w kadrze jesteśmy taką rodziną, każdy każdego wspiera, plus no wszyscy są twoimi przyjaciółmi, bo to są ludzie z pasją, którzy też robią to, co kochasz i naprawdę spotkałam same pozytywne osoby, no i faktycznie nie chciałam spędzać, nie wiem, powiedzmy kilku godzin w samolocie, bo wolałam jeszcze więcej czasu spędzić z przyjaciółmi, zwłaszcza, że no na co dzień się nie widzimy, więc naprawdę fajnie było, żeby jeszcze trochę czasu ze sobą spędzić.
No to pamiętam, jak kiedyś mówiono, że mogą jeździć super szybkie pociągi z Warszawy do Poznania, które w godzinę przejadą, no a ja zawsze lubiłem klimat tych pociągów, rozmów z ludźmi, mówię, no w godzinę to jedno piwo można wypić najwyżej, a nie będzie tego klimatu. Wspomniałaś o tacie, paru moich kolegów trenowało pod jego kierunkiem, mówią, że jakiś taki niesamowity koleś rzucający wszystkich na ziemię. Ja pamiętam tatę, jak kierował ochroną w Bazylu, taki lokal, gdzie różne środowiska subkulturowe się spotykały. Wy jesteście bardzo rodzinni, bo też twój młodszy brat też trenuje i też jest w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wspieracie siebie nawzajem, stoicie w narożniku, kiedy drugie walczy, tak? Jak to jest?
Tak, to prawda. Ogólnie mam dwóch młodszych braci i obaj trenują. Właśnie Szymon już na wysokim poziomie, też pan Kosie ma sukcesy w zapasach, jest w obronie terytorialnej, a Eryk niedawno zaczął swoją przygodę ze sportem, ale jest bardzo zmotywowany. No i faktycznie to jest niesamowite uczucie być w narożniku kogoś z rodzeństwa. Właśnie akurat z Erykiem jeszcze nie walczyłam, ale u Szymona byłam, dlatego że ja te walki, szczerze mówiąc, przeżywam bardziej niż swoje, bo to są bardzo duże emocje. No i co, no nie mogę nakopać temu jego przeciwnikowi, muszę tylko wspierać i trzymać kciuki, żeby mój brat to zrobił.
starsza siostra ma ochotę nakopać, ale nie może, tak? Jest ten, jak to w rodzinie wygląda, no bo zawsze troszkę, ja mam dwójkę dzieci, różnica 7 lat, więc no, żartują z siebie wzajemnie, czasem się kłócą, ale no, wiadomo, że to bezpieczeństwo wynikające z tego, że się jest w rodzinie, działa. U was też bywają takie rywalizacje?
No między sobą raczej nie rywalizujemy, no bo jednak nie ma powodu, zwłaszcza, że no już nie ma też między nami takiej dużej różnicy wieku i wiadomo, że jak przychodzi ta sytuacja kryzysowa, no to zawsze można na siebie liczyć.
Ty potrafiłaś zawsze łączyć jakoś naukę ze sportem, no bo to jest stały leitmotiv, który się powtarza. Często jest z tym trudno, a ty podobno w szkole byłaś prymuską.
Tak, w sumie bardzo zależało mi na ocenach i kiedy...
Groziłaś nauczycielom pobiciem.
Nie, zwłaszcza na nauce zależało mi najbardziej, kiedy nie trenowałam. Lubiłam, do dzisiaj lubię czytać książki. Później również mi zależało, ale no nie było sposobu, żeby to godzić ze sportem na tak samo wysokim poziomie i w nauce, i na treningach. Więc no jednak stwierdziłam, że sport to jest moja prawdziwa pasja i na tym wolę się skupić.
Dzisiaj czytanie książek wśród młodzieży to różnie z tym bywa. To znaczy, ja słyszałem od pewnej nauczycielki, która mówi, że jak zadaje lekturę uczniom, to jest najbardziej dotkliwa kara.
Tak, dlatego że uważam, że zmuszanie uczniów lekturami, że zmuszanie uczniów do czytania lektur to bardzo zniechęca do czytania książek, dlatego że no, lektury są takimi ciężkimi książkami, jest tam bardzo archaiczny język, ta fabuła często no, nie jest ciekawa, pewnie znajdą się osoby, które mnie skrytykują za tą wypowiedź, ale no, na przykład taki uczeń w wieku, nie wiem, 10 lat, kilkunastu lat, no to jego nie interesują za bardzo te realia i jednak fajniej by było, żeby zamiast lub oprócz tych takich ciężkich książek dać jakieś takie książki, które mogły bardziej wciągnąć młodzież albo poruszające bardziej aktualne problemy niż na przykład te z poprzednich lat.
No tak, ale historia jest ważna, tak? To, że wiemy, ja bym się tutaj z tobą nie zgodził w tej sprawie. Ja sobie nie wyobrażam szkoły bez Sienkiewicza, bez trylogii, bez Quo Vadis, bez tego wszystkiego. No, całe pokolenia polskie na tym rosły. Zgadzam się, że powinny być też rzeczy współczesne, natomiast no, czasami trzeba przez ten język też przebrnąć, żeby przekazać jakieś wartości, które z tamtych światów szły. Może czasem później przełożyć. Ja to bardzo widziałem na przykład na hip-hopie. Tak? Jak on, no niby jakaś moda z Ameryki, coś takiego, no po czym w hip-hopie się pojawiały utwory inspirowane patriotyzmem, polską literaturą, tym wszystkim. Czyli być może jest to tak, że można stare przełożyć na nowe, ale tak. Stare trzeba poznać, nie?
Rozumiem, tylko jeżeli ktoś przeczyta taką książkę bez zrozumienia, to i tak nie wyciągnie z niej tych wartości, które ma ona przekazać, więc myślę, że mamy bardziej nowoczesne sposoby, żeby przekazać tą wiedzę i oczywiście korzystać z naszych historycznych wartości, bo nasza historia jest ważna, ale tak, żeby właśnie tych uczniów zachęcić do poznawania i tak, żeby oni to wszystko zrozumieli.
No tak, w twoim pokoleniu trochę tego się dzieje, tak? Są różne grupy rekonstrukcyjne, są tego typu wydarzenia, jakie oceniasz?
Myślę, że na pewno jest to ważne i potrzebne i właśnie to jest ten ciekawy sposób, żeby przyciągnąć ludzi do śledzenia naszej historii.
Mogile, parę z nich się klękam. Od Cieplińskiego z Grycem idę dla Andrzejka. Ja z Bałachowiczem pędzę tu ze Stoni. Zamykam oczy, jeszcze słychać ten tet koni. Próbuję ostrzec warkiem, towarzyszy broń drżą. Ręce bije serce, podpływa po skroni. Strzelają do nich Niemcy, jak do kaczek. Jadę czołgiem i na ostrzec na mundurze moim paczek.
nigdy nie płaczę nad losem moim własnym. Siedzę w celi śmierci obok upaśki, choć jeszcze chwilę temu w Orzianach dawałem radę. Szedłem z moim dziadkiem pod ostrą bramę, pod monte casino biegłem za pradziadkiem. Z polskimi lotnikami walczyłem o Anglię, znów z czarną brygadą chcę się bić o Francję. Koło mnie królowa, wyzwoliliśmy Holandię. Dziś patrzę na Polaków, których chce się wywieźć w pole. Wołam, chodźmy razem w sztafecie po kole. Nadeszły czasy smutne, choć nie ma wielkich wojen. Walczcie i pracujcie, bo smutny będzie koniec. Słychać krzyki kłamców, pieniądze idą pod stołem. Zdrajcy się panoszą, biedni są bohaterowie. Więc zaciśnij pięści, teraz właśnie twoja kolej. Stańmy ramię w ramię, bo smutny będzie koniec.
Mówiliśmy o Wojskach Obrony Terytorialnej, ale jest także sport w Wojskach Obrony Terytorialnej. Twój tata trenuje zawodników MMA w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wystąpiłaś w gali Ministerstwa Obrony Narodowej. Jaka to była gala, co to za zawody i czy sporty walki są popularne wśród żołnierzy?
Tak, gala nazywała się Walkę Mamy we Krwi, odbyła się w kwietniu i miałam przyjemność na niej zawalczyć. Była ona w moim przypadku i w kilku innych finałem Mistrzostw Polski Wojska Polskiego w MMA. No i co, walkę wygrałam w pierwszej rundzie poprzez nokaut techniczny, czyli przewróciłam przeciwniczkę, zajęłam dosiad i dokończyłam ciosami, a sędzia przerwał walkę. Naprawdę gala była świetnie zorganizowana, zawodnicy wychodzili z samolotu, był również pokaz komandosów, także naprawdę wszystko na plus i gościliśmy ministra obrony narodowej.
Wojska Obrony Terytorialnej jak na tle innych wojsk wypadają w tego typu mistrzostwach?
Myślę, że bardzo, bardzo dobrze. Na przykład na ostatnich Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych oraz na Pucharze Polski Służb Mundurowych kickboxingu Wojska Obrony Terytorialnej zdobyły pierwsze miejsce drużynowo.
A ty w tych zawodach występowałaś w jakich sportach walki?
Tak, wystartowałam w kickboxingu w formule K1, czyli jakby full contact, formuła kick light, czyli podobnie do K1, ale z ograniczoną siłą i raz nawet, co było dla mnie nowością, w formule point fighting, która polega na tym, że po trafieniu przeciwnika walka jest przerywana i jakby zaczynana od nowa i liczone są za to punkty, za takie trafienia.
Na ile jest to ważne w wyszkoleniu Wojsk Obrony Terytorialnej? To jest niewielka grupa, czy to już jest szerokie zjawisko?
Jest nas coraz więcej, bardzo dużo zawodników sportów walki w Wojskach Obrony Terytorialnej i ogólnie bardzo dużo sportowców. Uważam, że jest to ważne, dlatego że żołnierz powinien być sprawny fizycznie, a jednak takie treningi tą naszą sprawność podnoszą. No fajna jest ta rywalizacja, więc aha, i po drugie żołnierz też powinien umieć walczyć w bliskim kontakcie.
Kiedy był odcinek wywiadu z chuliganem z swoim tatą, to później na przykład się pojawiły wpisy w internecie, a dzisiaj w wojskach to liczy się tylko droga, broń, można powiedzieć, masowego rażenia, a tego typu rzeczy to takie harcerstwo. Tata mówił, że no, harcerstwo to jest jak najbardziej tradycja, która jest bliska Wojskom Obrony Terytorialnej i nie należy tego używać ironicznie, no bo polskie harcerstwo, jego znaczenie, szare szeregi, to wszystko, cała ta historia jest bardzo ważna. Jak ty to widzisz? Jakie jest znaczenie tego, no choćby na wypadek inwazji tych przysłowiowych zielonych ludzików?
Ja uważam, że poziom wyszkolenia w wojskach terytorialnych jest dobry. Na przykład mamy możliwość korzystania z kursów dla instruktorów obrony terytorialnej, które i te kursy są prowadzone przez przez komandosów różnych jednostek. Także myślę, że w WOT-ie też każdy może się realizować, że jeżeli kogoś bardziej interesuje taka wiedza wojskowa, to idzie w tym kierunku. Jeżeli kogoś interesuje bardziej sport, to oprócz tego wyszkolenia ma możliwość realizować się sportowo. No jakby nie chcemy zastąpić jednostek operacyjnych, tylko po prostu chcemy być gotowi na każdą ewentualność i pomagać, jeżeli jest taka potrzeba.
Od małego, w głowie i w sercu, w pamięci, w ego. Na każde wezwanie gotowy stanąć, broniąc ojczyzny, rodzinnych granic, ratując życia, gdy nastąpi kataklizm. Jestem tu razem z moimi braćmi, stajemy wszyscy razem w szeregu. Stajemy wszyscy tu w jednym celu, chronić tej ziemi jak nasi przodkowie, nasi lokalni bohaterowie. Chronić bezsilnych, ratować i winnych, odbierać wrogów na pierwszej linii. Gotowi ginąć za nią i dla niej zabijać, tym dla nas jest Rzeczpospolita. Przejdę dla siebie góry, lasy, pola, stanę po stokroć z obdartych kolan. Niosę cię dumny, że jesteś moja, jedyna taka biało-czerwona. Przejdę dla siebie góry, lasy, pola, stanę po stokroć z obdartych kolan. Niosę cię dumny, że jesteś moja, jedyna taka biało-czerwona. Moja ojczyzna to kraj z dzieciństwa, to jest ta mała ojczyzna, najbliższa ulica, dom, podwórko, las na horyzoncie, iglica kościelnej wieży i maki na łące. Tu siostra z bratem i ojciec z matką, na wsi u dziadków spędzane każde lato. W dniu moich urodzin flagi na każdym domu, to rejon odpowiedzialności mego batalionu. Oliwkowy beret z orłem w koronie wkładam na głowę i noszę z honorem. Kotwica Polski walczącej mym wzorem, do naśladowania, by walczyć z uporem. A serca wypełnia nam klucz do dumy, żyjemy wśród was, my zwykli ludzie. Zawsze gotowi, nasze credo o tym mówi, zawsze blisko, gdy potrzebny jest ratunek. Przejdę dla ciebie góry, lasy, pola, stanę po stokroć z obdartych kolan.
Jak twoi rówieśnicy patrzą na to, co robisz, czym się zajmujesz? Na ile to jest w tej chwili, rośnie popularność tego, czy słabnie, twoim zdaniem?
Tak, sporty walki są coraz bardziej popularne. No i to już jest normalne, że ktoś to trenuje, nie wywołuje to aż takiego szoku na twarzy, chociaż faktycznie jak poznaję nowe osoby, no to mogą być troszeczkę zaskoczeni, bo nie wyglądam na osobę, która trenuje, zwłaszcza w ubraniach, powiedzmy, takich grubszych, jesiennych, także... No, w ten sposób.
Spotykasz się z jakąś taką rezerwą, bo to nie wiadomo, czy niby dziewczyna, a może dać po mordzie.
Nie, no na pewno dziewczyna, nie. No i to nie jest tak, jakby to, że trenuję taki sport, to nie znaczy, że zaraz będę bić każdego, kogo zdanie mi się nie podobało. Jakby sport uczy samokontroli i dyscypliny. Jeżeli jestem świadoma tego, co mogę, że mogę zrobić komuś krzywdę, to jakby bardziej kontroluję siebie i swoje emocje. A dwa, że no, jesteśmy ludźmi, a nie zwierzętami i można się dogadać po prostu w większości sytuacji, o ile ktoś nie zagraża naszemu życiu i zdrowiu.
No właśnie, jak to wygląda w sporcie, bo ci, którzy nie trenują, mogą na to różnie patrzeć. Powiedziałaś ważną rzecz o tym, że to się wiąże z jakąś także kontrolą, dyscypliną, z jakimś charakterem, tak? Jaki jest charakter sportowca?
Myślę, że sportowiec na pewno musi mieć jasno sprecyzowany cel. Mówię o sporcie wyczynowym. Na pewno trzeba mieć dużo wytrwałości i dyscypliny, żeby chodzić na te treningi, no bo to oprócz pasji jest też nasza praca, więc nie może być tak, że po prostu nie chce mi się, coś nie tak, po prostu nie wiem, pogoda brzydka. Nie, po prostu jest trening, trzeba iść. Akurat miałam takiego pecha w tym roku, że dwa razy miałam skręconą kostkę, właśnie raz przed przygotowaniami do Pucharu Polski w kickboxingu i raz przed przygotowaniami do Mistrzostw Świata. I dzięki temu, że właśnie fizjoterapeuta z Medispami bardzo dobrze tą kontuzję zabezpieczał, no to nie musiałam przerywać treningów. No wiadomo, że łatwo nie było, kiedy ta noga bolała, ale no no trzeba było mimo wszystko działać. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno trzeba być odważnym, bo stawiamy sobie tą poprzeczkę naprawdę wysoko i te wyzwania są duże, mogą czasami przerażać i myślę, że każdy, kto wychodzi na matę czy w jakimś innym sporcie, który reprezentuje, to czuje ten strach, ale cały czas go pokonujemy.
Interesuje się przedwojenną Polską, II Rzeczpospolitą i tam to strasznie było wszystko ze sobą jakby zebrane, to o czym przed chwilką powiedziałaś, to znaczy, że jakby rola wychowawcza sportu, patriotyzm, to wszystko się ze sobą łączyło. Byli mistrzowie Polski, mistrzowie świata w jeździectwie, którzy jednocześnie byli oficerami walczącymi w wojnie polsko-bolszewickiej, a młodzi później szli sportowcy do powstania, były całe jednostki, które były stworzone ze sportowców. Miałem wrażenie, że w tej Polsce teraz, po 89 roku, to było jakby troszkę odsunięte, a Wojska Obrony Terytorialnej jakby przywróciły to połączenie tych dwóch klimatów, tych dwóch światów.
Ogólnie w jednostkach operacyjnych również są sportowcy, także myślę, że to ogólnie jest wojskowa tradycja, żeby właśnie godzić sport ze służbą.
Musimy kończyć, bo jedziesz na trening do Lubonia. To już są ostatnie treningi przed Mistrzostwami Świata. Co dzisiaj na treningu będzie?
Ostatnie treningi przed eliminacjami, bo teraz właśnie w sobotę mam zawody. Co będzie na treningu? No dzisiaj parter z uderzaniem.
Parter z uderzaniem, to nie brzmi dobrze. Kogo uderzysz?
To brzmi bardzo dobrze, to moja ulubiona płaszczyzna. No nie wiem, kogo się da. Po prostu będziemy trenować w parach, tak wygląda taki trening, że rozgrzewka, technika, jak sparingi zadaniowe. Także myślę, że będzie ciekawie jak zawsze.
Sara Jóźwiak była dzisiaj moim gościem.
Dziękuję.
W wywiadzie z chuliganem. Życzenia zwycięstwa w Mistrzostwach Świata. Wielu chuliganów zapewne, którzy byli w tym programie, chciałoby ci złożyć. Wywiad z chuliganem w sobotę o 18 w Radiu Poznań, niedziela 22 Telewizja Republika, a na YouTubie w poniedziałki od 10 możecie Państwo zasubskrybować kanał, obejrzeć to jeszcze raz, polecić znajomym. Zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia.
Dziękuję, do zobaczenia.
Wywiad z chuliganem.